Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Jak w każdą niedzielę o tej porze, czas na audycję dla chorych. Jest już pani Barbara z gościem, a zatem oddajemy głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witam się z Państwem, z naszymi drogimi radiosłuchaczami. Witam ojca Grzegorza Wosia, który jest dzisiaj z nami w czasie audycji. Witam ojcze. I witam mojego miłego i drogiego gościa, którym jest pani Ewa Klawińska z Bydgoszczy. Dzisiaj będziemy mówić o towarzyszeniu w dorastaniu, w życiu po prostu osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Pani Ewa, mój miły gość, jest właściwie ekspertką w tej sprawie, bowiem jest mamą Marii z niepełnosprawnością właśnie intelektualną. I tak też cię, Ewo, traktuję jako ekspertkę. Chciałabym, żebyśmy w świetle czy wobec tych różnych sytuacji, które się zdarzają wokół też tej ustawy antyaborcyjnej. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. A więc witam, Ewo. Mówię do ciebie po imieniu, tak, bo się znamy bardzo długo.
Więc witam też wszystkich i dziękuję Basi za zaproszenie.
Jak mówię, traktuję cię jako ekspertkę i chciałabym, żebyś może rozpoczęły od początku, a mianowicie od sytuacji, kiedy dziecko z niepełnosprawnością intelektualną pojawia się w rodzinie. Jaka to jest sytuacja? Na pewno niełatwa. Ty jesteś mamą kilkorga dzieci. Marysia jest która z kolei?
Trzecia.
Jak to było, jak Maria urodziła się?
To znaczy, sprawa wygląda w ten sposób. Maria kończy w tym roku 35 lat, czyli już ma trochę lat za sobą. I kiedy Maria się rodziła, to oczywiście nie było takich nadzwyczajnych badań, chociaż też już były przeprowadzone badania właśnie, czy dziecko, no przynajmniej z zespołem Downa chcieli sprawdzać. Ja oczywiście bym się nigdy takim badaniom tam nie poddawała. Zresztą nie miałam żadnych jakichś takich przeczuć, czy nie wiem, jakichś tam wskazówek, że Maria może się urodzić
Maria
jako
jest
osobą
trzecia, z kolei.
Trzecia, bo Maria jest trzecią z kolei osobą, więc się czekało normalnie na narodziny dziecka i
wtedy nie było jeszcze jakichś, nie wiadomo było, czy dziewczynka, czy
tak,
chłopiec.
Ale tak, ale zawsze było jakoś tak
Nadzieją.
Z nadzieją i nigdy nie było takiego jakiegoś, że tak powiem, parcia na to, żeby o to chłopiec, a to dziewczynka, tylko to po prostu dziecko zdrowe raczej się spodziewa, każe, że dziecko będzie zdrowe. No i urodziła się Maria. No i się okazuje, że Maria jest dzieckiem właśnie z zespołem Downa. No to wtedy ja już też nie będę do tego wracać, bo każdy ze słuchaczy wie, jak to wtedy było, ile te dzieci żyją i tak dalej, jakie to są kłopoty i w ogóle co to będzie, tak? No więc jak wróciłam do domu, to tak trochę sobie poczytałam, trochę się skontaktowałam z takimi różnymi osobami i wskazówki takie, które otrzymałam, to były takie najważniejsze, to było to, żeby kochać. I to było takie najważniejsze. I sobie pomyślałam tak, że byłam człowiekiem zawsze wierzącym i jestem, więc zawsze wiedziałam, że trzeba się modlić. Ale oprócz modlitwy to Pan Bóg dał nam rozum. Bo dał nam rozum. I z tego rozumu, jeżeli jest dany, no to trzeba korzystać. Wiedziałam, że pewne rzeczy na pewno mogą być osiągnięte, a pewne nie, bo sobie zdawałam z tego dokładnie sobie zdawałam z tego sprawę. No ale oczywiście po nawiązaniu kontaktów, no tam jeździłam też z Marysią do takiego ośrodka, do Warszawy Wczesnej Interwencji tak zwanej. No tam też było różnie, tam się jeździło rzadko, ale no przede wszystkim Maria była otoczona od samego początku miłością rodziców, miłością swojego rodzeństwa, które jeszcze było właściwie małe, bo Paulina miała dopiero 4 lata, Staś miał 3 lata i Maria się pojawiła, także to były takie wszystko drobiazgi, a tak wszystko razem mhm. się wychowywało. No, sytuacja się trochę bardziej skomplikowała, kiedy już się człowiek tak oswoił, że tak powiem, co będzie robił, jak tutaj teraz się zabierzemy za to wychowanie, no to właśnie się
pojawiło. Chciałby się tak wychowywać, żeby dać wszystko, co możliwe.
Co możliwe, tak, ale żeby dać wszystko, co możliwe wszystkim, czyli całej tej trójce. No a tutaj się okazało, że na świecie pojawi się jeszcze jedno. I właściwie ta sprawa, no już wtedy była taka, nie dla mnie, bo ja
mówisz
to...
Mówisz o czwartym dziecku?
O czwartym dziecku, od Corneli. Tak. I ta sprawa dopiero wtedy nabrała takiego, jakiegoś takich, no nie wiem, takich presji takiej od strony lekarzy, od strony innych osób właśnie, żeby się Cornelia nie urodziła. Ponieważ Marysia była niepełnosprawna, więc co to teraz będzie? No i tutaj właściwie to Kornelka była taka postawiona w takiej sytuacji trochę, że właśnie my ją kochaliśmy od samego początku. Ja sobie zdawałam z tego sprawę, że no może być różnie, bo nie było wtedy badań. Znaczy były, proponowali nam lekarze, ale my nie chcieliśmy robić tych badań. Mhm. Bo powiedzieliśmy, że nam te badania i tak nic nie dadzą, i tak nic nie dadzą. Bo Kornelia i tak się urodzi, i tak się urodzi. No i Kornelka się urodziła. I potem już...
Sprawna, piękna dziewczynka.
Tak. I potem jak już właściwie one były dwie, bo one się wychowywały jak bliźniaczki. Właściwie wiele osób przez wiele lat nie wiedziało, że one nie są bliźniaczkami, ponieważ jest mała różnica między rok i 3 miesiące między nimi. Więc one nawet podróżowały w wózku bliźniaczym takim. No więc po prostu zawsze jak już wtedy ci, którzy nas tak namawiali właśnie i nam proponowali te różne badania i tak dalej, to zawsze ja mówiłam, że Maria jest piękna, a Cornelia urodziła się piękna, ładna i powabna. Także, no potem oczywiście wszyscy dochodzili do wniosku, że to jest bardzo dobre, że Maria ma właśnie młodszą siostrę.
Ponieważ mogą się wzajemnie mobilizować do rozwoju.
I wychowywać razem właśnie i korzystać tam od siebie. Zresztą, tak jak już tutaj kiedyś mówiłam w tej audycji, że one skończyły z sobą taką edukację, to dopiero w szkole średniej. Po szkole właśnie podstawowej, gimnazjum. Kornelia poszła do liceum, a Maria poszła do takiego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych, gdzie była klasa utworzona taka dla osób niepełnosprawnych. No to też jest cała historia utworzenia tej klasy, ale to nic. W każdym bądź razie ja uważam, że to, co nam przyniosło życie, to, że przyniosło nam te nasze dzieci, i tą naszą Marię, to nas scementowało, zintegrowało, ale poza tym jest jeszcze to, że po prostu jakoś nie czuliśmy się nigdy jakoś tak odsunięci, nieszczęśliwi, bo zawsze uważaliśmy, że utrzymujemy kontakty z tymi osobami, które nas chcą, z którymi możemy się spotykać, którzy się nas nie wstydzą, my się ich nie wstydzimy i po prostu, no trzeba po prostu wybrać sobie takie, że tak powiem, towarzystwo. Poza tym my mamy rodzinę, która nas też zawsze wspierała. Nigdy Maria nie była zamykana, nigdy nie była zostawiona. Zawsze uczestniczyła we wszystkim.
No właśnie,
do tej pory
chciałbym, żebyśmy się troszkę skupiły na tym miejscu, na miejscu osoby z niepełnosprawnością w tej strukturze rodzinnej. Bo używamy często, no teraz może już się nie używa tego pojęcia tak często jak kiedyś, tego pojęcia integracja, bo teraz zamiast integracji mówi się inkluzja, włączenie i tak dalej, ale możemy tutaj i ty na pewno, ponieważ ty masz bardzo szerokie kontakty, bo jesteś też w grupie rodziców dzieci z niepełnosprawnością, to możesz porównywać, jak to jest. Możesz porównywać sytuację Marii w twojej rodzinie, czy sytuację twojej rodziny i sytuację kogoś innego z waszej wspólnoty, prawda? I ty mówisz, że Maria uczestniczyła w życiu rodzinnym, ale też są sytuacje, kiedy dziecko z niepełnosprawnością traktowane jest specjalnie, bardzo specjalnie, ja to specjalnie proszę przyjąć w cudzysłowie, dlatego, że rodzice myślą, że dają dziecku to, co najlepsze, a mianowicie, że całą miłość wyręczają dziecko we wszystkim, no otaczają miłością taką totalną, chciałam powiedzieć, ale to jest nieładne, nie lubię tego słowa, taką symbiotyczną miłością, o właśnie, no taką, właśnie. Że się wydaje, że dziecko od rodzica już nie funkcjonuje, że mama czy tato musi być z tym dzieckiem. Nie daje dziecku wolności, nie dając dziecku wolności, wydają się takiej swobody, wydaje się rodzicom, że dają dziecku co najlepsze, bo dają wszystko, całą miłość. Natomiast twój model rodzinny był troszeczkę inny chyba.
To znaczy, wydaje mi się, że moje dzieci, przynajmniej moje, jeżeli były cały czas, była to szkoła jeszcze podstawowa, nawet średnia, to zawsze uczestniczyliśmy w takich wyjazdach, gdzie uczestniczyły rodziny. I moja rodzina jechała zawsze cała. I jakoś tak się składało, ja nie wiem, ja specjalnie ich nie musiałam nakłaniać, czy jakoś prosić o to, żeby na przykład na tym wieczorku tanecznym, czy na tej zabawie, czy nawet na tych kąpielach, takich dużych wannach, żeby one też uczestniczyły razem z tymi dziećmi, z tym swoim koleżeństwem, że tak powiem. Bo natomiast są tacy rodzice, którzy uważają, że jedzie już to zdrowe dziecko, ale po prostu, żeby ono tam sobie gdzieś poszło.
Żeby miało swoje towarzystwo.
Tak, żeby miało swoje towarzystwo. Chociaż na przykład jak my już wracaliśmy, aż już one były takie starsze, to też chciałam, żeby one pojechały gdzieś ze swoim towarzystwem. Ale zawsze było połączone, to było najpierw jeden wyjazd i potem był drugi wyjazd. I ja myślę, że nawet to chodzenie wspólne do szkoły, bo Maria chodziła do takiej klasy integracyjnej w masowej szkole, bardzo dużej szkole na początku. I one wszystkie też tam były w tej szkole. No więc Maria się oswoiła właśnie z klasą i swojego brata, i swojej jednej siostry, i z tą drugą siostrą chodziła. Także wydaje mi się, że to też miało taki swój urok. Jeden z rodziców tej klasy integracyjnej, gdzie jego dziecko było tak, w cudzysłowie, nie lubię tego słowa, zdrowe, to jego teściowie zarzucali, że dał dziecko do takiej klasy, nie? A on powiedział wtedy, to mi się tak bardzo podobało, że ja nie umiem, mówi, obchodzić się z osobą taką niepełnosprawną, dorosłą, jak przyjdzie do mnie do pracy, jak mam coś załatwić, nie wiem, jak to rozmawiać, jak tam poprosić, siąść, nie siąść. A moja córka dlatego chodzi do tej klasy, żeby ona po prostu umiała, jak będzie kiedyś pracowała gdzieś, zachować się wobec takich osób niepełnosprawnych, bo to są tak samo tacy sami ludzie jak my. Tylko po prostu.
A więc dał szansę swojemu dziecku, żeby czegoś jeszcze innego doświadczyło, popatrzyło na świat, na
ludzi.
To mi
się tak bardzo podobało wtedy właśnie, że tak to skomentował. Zresztą klasa była wspaniała, nauczyciele byli wspaniali. No ja uważam, że jeżeli człowiek jakoś tak jest też pozytywnie nastawiony do świata, bo tak dzisiaj się mówi, ta pozytywna aura i tak dalej. Po prostu jak człowiek jakoś tak nie jest takim, no nie wiem, czy pesymistą. Ja na przykład uważam z mojej strony, że jeżeli człowiek jest wierzący, to jakoś mi się nie godzi z tym pesymizmem. Że zawsze po prostu, jak się wierzy w tego Pana Boga, no mamy tą Matkę Bożą, że przecież, że zawsze jakaś szansa się znajdzie, zawsze jakieś rozwiązanie będzie. Nie dzisiaj, to jutro, to pojutrze. I mi się wydaje, że dlatego ludzie tak jakoś się sami tak zapędzają w taki zaułek, nie widzą wyjścia. No i bo ja na przykład uważam, że ja trafiłam na bardzo, w ogóle na wspaniałych ludzi. No to też, że byłam związana ze wspólnotą od samego początku, jeszcze
właśnie,
w czasie studiów.
Właśnie, ty jesteś w specjalnej sytuacji, bo jesteś
ale ja też mieszkałam w małej miejscowości przez ileś lat. Dopiero przeprowadziliśmy się do Bydgoszczy, bo wiedziałam, że musimy się do Bydgoszczy przeprowadzić, jak Maria się urodziła, chociaż mieliśmy być zamiar właśnie w tej małej miejscowości. Ponieważ wiedziałam, że będą większe szanse,
możliwości
dla Marii.
Tak.
I zawsze wiedziałam, że muszę się przyczepić do jakiejś wspólnoty. Przecież już wiadomo było, że jak było po tym 89 roku, że już były wspólnoty, no jakiekolwiek, ale zawsze coś było, zawsze mógł sobie człowiek już, technika szła naprzód, mógł sobie poczytać, poszukać. I ja dlatego tak bardzo chciałam przeprowadzić się do Bydgoszczy, chociaż nigdy nie marzyłam jakoś o mieszkaniu w Bydgoszczy, w mieście, jakoś tak nie widziałam się.
Podzielę się z tobą i też z radiosłuchaczami takim moim osobistą może problemem. Już przecież 26 lat prowadzę tę audycję i najbardziej mnie jakiego słowa użyć? Bardzo jest mi trudno, powiem tak najłagodniej, słuchać takich głosów, kiedy dzwoni na przykład mama dorosłej osoby z niepełnosprawnością i mówi: nikt mi nie pomaga, jesteśmy sami. Ja pytam, a ile dziecko ma lat? 40 na przykład. A czy pani próbowała tam, bo jest tyle teraz? No nie, bo to trzeba coś tam dojechać. Czy w każdym razie widać, że taka osoba, która telefonuje, chce jak gdyby podzielić się tym swoim trudem, bólem. Ja to traktuję pozytywnie, ale jak gdyby jest tylko nastawiona na to dziecko. Nie widzi. Być może, że to dziecko jest w takim stanie, że wszystkie siły trzeba swoje oddać dziecku, bo ja nie wiem, prawda? Z tego telefonu nie wynika. Ale wydaje mi się to, co ty powiedziałaś teraz, że jeżeli nie będziemy otwierać się też na szerszy świat, no to ludzie z zewnątrz też do nas nie dotrą. A nie docierając do nas, no nie wesprą nas po prostu. Też musimy sami chcieć być w świecie, prawda? Nie zamykać się tylko na rodzinę.
To znaczy, to jest też właśnie bardzo ważne, bo osoby, które mają właśnie w swojej rodzinie osoby niepełnosprawne, to one się za bardzo izolują. Bardzo izolują, nie wiem, czy się boją wyjścia, czy boją się tego, że ktoś popatrzy. Ja wiem, że te nasze dzieci nie zawsze wyglądają. No ale trzeba
być
jakoś...
Być może, że są poranione, że już miały takie doświadczenie.
Tak, że miały jakieś doświadczenie, nie? Ale mnie się wydaje, że no, i też na pewno... Ja też spotkałam nieraz się z jakąś tam docinką, ale ja po prostu jakoś tak przejdę ponad to, bo wydaje mi się, że ten człowiek, który to uczynił, to on właśnie ma jakiś problem, jest jakiś poraniony po prostu i on sobie sam nie może poradzić z tym wszystkim, nie umie sobie poradzić, nie? Także na przykład Marysi rodzeństwo jest jakoś tak, no bardzo otwarte i nawet to, że do naszej rodziny wchodziły inne osoby.
Inne dzieci inne na pewno przychodziły do Stasia czy do Pauliny.
To jakoś to było wszystko normalne i ja to potem takie miałam troszkę obawy, jak córka miała wychodzić za mąż, właśnie jak ten przyszły mąż. Nie, ale się okazało, że mimo to, że jest jedyna, że no tak bardzo pozytywnie i w ogóle nie było dla niego żadnej takiej jakiejś tam różnicy czy granicy, że trzeba jakoś tam robić. Wydaje mi się, że bardzo dobrze przyjął właśnie Marię. Potem było spotkanie z rodzicami, więc też bardzo, no w ogóle wspaniali rodzice. Więc wydaje mi się, że po prostu to wszystko zależy od tego, nawet jeżeli się spotka kogoś, kto no jakoś tak nie jest chętny czy coś, no to po prostu dać mu tą szansę, a jeżeli nie, no to po prostu no jakoś tak delikatnie.
Ja tak myślę, tu przed audycją zresztą rozmawiałyśmy, że to włączanie, czy to bycie dziecka z niepełnosprawnością normalnie w rodzinie, tak jak innych dzieci, to jest też szansą dla tego dziecka z niepełnosprawnością, bo ono po prostu uczestnicząc normalnie w życiu rodzinnym uczy się tych wszystkich mechanizmów, zauważa mechanizmy rodzinne, zachowania rodzinne. Też jego samodzielność może być większa przez to, że nie jest wyizolowywany, że nie chucha się na niego i nie dmucha, że się od niego też wymaga, tak jak od innych dzieci, że to wszystko jest takim niesamowitym dobrem dla tego dziecka z niepełnosprawnością, takim taką wartością, którą daje później, która może być dla niego szansą w życiu, kiedy już będzie dorosły, prawda? Kiedy będzie umiał sam umyć się, kiedy do toalety będzie sam mógł iść i tak dalej.
To znaczy w mojej rodzinie przynajmniej jest tak, że ja jestem bardziej taką osobą, że tak powiem, troskliwą. Ja bym więcej jej na przykład tam pomogła czy pobusiła. Natomiast ja widzę, że ona ma bardzo dobre relacje ze swoim rodzeństwem i na przykład...
Rodzeństwo pewno ci mówi, dzieci mówią ci, baba, przestań.
Tak. I wiem, że na przykład Kornelia, która jest najbardziej związana i zresztą mieszka jeszcze z nami, że po prostu Maria... Większy taki respekt, czy w ogóle cokolwiek jak ma zrobić, to Kornelia bardziej z nią się dogaduje. Nawet jeżeli na przykład jest niezadowolona, nieraz tam była taka sytuacja, że płakała czy coś, to Kornelia bardziej z nią doszła do takiego porozumienia, wytłumaczyła jej na przykład, co tam było. No, wczorajsza taki obrazek z wczorajszego dnia, że Kornelia chciała robić pierogi z jagodami i po prostu mnie już nie było w domu, bo musiałam gdzieś wyjechać. Więc tylko wiedziałam, że no Maria nie za bardzo, bo to już jest dodatkowe zajęcie, no ale mówi, że...
Ale Maria miała pomagać,
tak,
rozumiem.
Tak, no tak? I pomagała, w ogóle wszystko robiła. Także uczestniczę, ale mówię, że bardziej rodzeństwo jest tak bardziej związana z rodzeństwem, nie wiem, czy ona bardziej taki respekt czuje przed nimi, aniżeli nawet przede mną.
A, bo wie, że mama czasami ustąpi.
Ja nieraz ustąpię, ale to już jest też związane z tym, że fajnie jest, jak te... że jak jest się młodym właśnie i była ta czwórka dzieci, że człowiek miał tyle siły tego wszystkiego, że po prostu góry można było przenosić. Jeździło się, do pracy się chodziło, wszystko
tworzyło się wspólnotę, świetlice,
Świetlice, chodziło się na spotkania, przygotowywało się też inne dzieci. Specjalne przecież kursy takie kończyłam dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie, żeby właśnie na naszym osiedlu pomagać, żeby przygotowywać. Ja nie wiem, to tyle było, ale to może to jest tak właśnie, to już jest tak popisane, że teraz jak jest coraz dalej, to ja już teraz czuję, że już tak nieraz, no nie za bardzo mi się nieraz...
I przechodzimy do następnego, następnego problemu, który chciałybyśmy poruszyć, a mianowicie ten problem zmęczenia rodziców i takiego nabywania wieku. To już o czym zaczęłaś mówić.
To znaczy ja i tak nie mogę narzekać, ponieważ ja jestem w komfortowej sytuacji, że tak powiem, ponieważ Kornelia jest z nami. I na przykład ja
Kornelia z mężem.
Z mężem, tak? Że ja mogę sobie pozwolić na przykład na wyjazd sama, nawet jeżeli bym była jakaś zmęczona czy coś, no to ja potrzebuję na przykład wyjechać na jeden, na dwa dni, na trzy, czy nawet sama, i też się zdarzyło na przykład w tym roku też sama wyjechałam. Miałam taki prezent od moich dzieci, że Kornelia na przykład ogarnie to wszystko, tak? Że, bo to jest tak, że one są samodzielne, ale żeby też nie było takiego przegięcia, żeby ktoś myślał, że ta samodzielność to polega na tym, że ona teraz sama zostanie w domu, sama zamyka, sama gotuje i tak dalej. Nie. Ona ma pewne rzeczy, są, które ona jest w stanie zrobić, ale to są też rachunki.
A więc trzeba towarzyszyć. Tak, towarzyszyć.
Towarzyszenie.
I teraz jak towarzyszyć, żeby to nie było stłamszenie, ale tak. Danie równocześnie?
To znaczy ja może tak, nie wiem czy to mogę, ale porównuję, spotkałam w Anglii właśnie, że jest osoba niepełnosprawna, która jest na tyle sprawna, że sama może mieszkać w jakimś małym mieszkanku, czy na przykład jest kilka mieszkań dla tych osób, ale jest osoba, która z nią wychodzi na przykład na zakupy, płaci rachunki i tak dalej, nie? U nas tego nie ma.
My też chcemy tu taki model w Polsce wprowadzić.
No, wspaniałe by, tak. To by było bardzo dobrze, nie? I właśnie, ale u nas to właśnie na tym polega, że my możemy zostawić je na przykład. No są oczywiście, że takie osoby niepełnosprawne, których nie można nawet na kilka minut zostawić same, ale na przykład Maria jest akurat w takiej sytuacji, że ona może być tam na godzinę, dwie, trzy, pół dnia na przykład sama. Ona wie dokładnie, kiedy ma sobie co zrobić. No i są teraz, no też jest inaczej na przykład, bo nie musi gazu włączać, bo na przykład mamy, może być dzbanek elektryczny do zrobienia herbaty, może być mikrofala, gdzie może obiad podgrzać już przygotowany. Także no są to takie udogodnienia. Także my jesteśmy naprawdę tych, rodzice tych dzieci, takich sprawnych fizycznie, że tak powiem, to można dużo rzeczy nauczyć, chociaż to nie jest, mówię cały czas, samodzielność całkowita, nie? No ale jakoś... No i także wydaje mi się, że to jest jednak rodzeństwo. No niektórzy rodzice na przykład no
dobrze mieć inne dzieci jeszcze.
Dobrze mieć inne dzieci.
A sytuacja, kiedy dziecko jest jedynakiem, dziecko z niepełnosprawnością.
Tak, no to ja obserwuję też, no właśnie, znam kilka takich osób. Tak, znam kilka osób. I teraz właśnie, kiedy im przybywa tak lat, tak jak i mnie.
Rodzicom kiedy, tak, dzieciom też przybywa.
Tak, i dzieciom też przybywa, to teraz rzeczywiście się bardzo martwią, szukają takich różnych rozwiązań, podpytują się o różne takie domy.
No na przykład jak widzisz rozwiązanie sytuacji, kiedy rodzice już nie mają siły, dziecko jest dorosłe, już aż za bardzo dorosłe, ma 50 lat, prawda? Tak. I co dalej?
To znaczy z tymi
W
naszej rzeczywistości. To znaczy ja takich rodziców znam, gdzie jest jedno dziecko, właśnie dwoje rodziców, to oni na przykład cały czas myślą nad tym, chociaż jeszcze nie robią żadnych takich kroków, ponieważ jeszcze myślą, każdy z nas tak myśli, że jeszcze to potrwa, nie? A to może być na przykład moment, a może być rzeczywiście bardzo długo. Że na przykład chcieliby swoje mieszkanie własnościowe sprzedać i z całą trójką umieścić się w domu opieki, nie? Żeby było razem tam, nie? Rodzinne domy tej opieki takie, no to są modele, są różne. Jednak ludzie są zadowoleni z domu opieki społecznej, z którymi spotykałam, ale są też tacy, którzy nie są zadowoleni. No to są różne, to zależy chyba też od temperamentu, od charakteru, od różnych rzeczy. Ale to znaczy ja to najbardziej bym widziała, ale nie wiem, czy nam to wyjdzie, to my myśleliśmy cały czas o mieszkaniu takim, nie w domku, bo domek to jest, no może ktoś ma jakieś takie zacięcie, że ten domek będzie pilnował, że będzie go reperował.
Trzeba
i tak dalej.
Bardzo dużo operacji wokół domku.
Że po prostu dwa mieszkania obok siebie, nie? No ale jeżeli nie, no to jeżeli na przykład nie dałoby już się obok siebie, to gdzieś w pobliżu, że można było zawsze jakoś tak po prostu, no, ja mam też wzorzec, to mam tak, po mojej babci, po mojej mamie, ponieważ mama miała też, z wojny wrócił mojej mamy brat niepełnosprawny, się zrobił na wojnie w obozie i no i były kłopoty i babcia do samego końca, do ile tam mogła, potem rodzice, to też się tak, no szczęście, no Pan Bóg jakoś tak pokierował, że akurat rodzice już mieli wiek emerytalny i mogli się ze swojego mieszkania, zostawiając mojemu bratu, przeprowadzić się do miejscowości, gdzie była babcia i opiekować się wtedy właśnie i nimi i tym bratem niepełnosprawnym. I potem, jak już była sprawa na przykład moich rodziców, że coraz starzej, to na przykład moja siostra wtedy, no chciała bardzo mieć dom ze swoim mężem, więc wybudowała się naprzeciwko moich rodziców. I tak jak gdyby sprawowała to. To nie chodzi o to, że my się...
wspólnota rodzinna.
To znaczy, my nie my też kiedyś właśnie, jak Marii nie było, to my też mieliśmy się tam obok budować, nie? Ale ja po prostu już wtedy wiedziałam, że ja muszę być w Bydgoszczy. To nie było to, że my już się tak odsunęliśmy od naszych rodziców, bo nas też była czwórka, że już nie odwiedzaliśmy, nie. My odwiedzaliśmy, my byliśmy na każde tam, jak każda choroba, wszystko to i bracia i ja, zawsze byliśmy. Zawsze siostrę wspomagaliśmy, wiedzieliśmy, że ona ma po prostu ciężej, no bo jednak tam wszystko na nią spada. Ale też jakoś tak byliśmy tak wychowani, że my też musieliśmy tam uczestniczyć we wszystkim. No także to się chyba wynosi z domu, to jest rodzina. Jeżeli w rodzinie się nie nauczymy takiej, takiej wspólnoty, takiej miłości między sobą, bo różnie to jest też rodzeństwem.
Tak,
no to,
ale
to nie będzie.
Mówisz o tym, co jest, wydaje mi się, problemem współczesnego świata, to ta alienacja rodzinna, czy alienacja pomiędzy członkami rodzin, wyjazdy dzieci z daleko od rodziców, problem współczesny, opieka nad ludźmi starymi,
tak,
prawda?
Tak.
No, nie wiem, czy jakiekolwiek społeczeństwo najbardziej bogate jest w stanie dać ludziom, czy starszym, czy niepełnosprawnym, wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi do życia. W sensie ja myślę o emocjach, nie mówię o materialnych sprawach. Mówię o sprawach duchowych, emocji i tak dalej. O tych potrzebach serca, jak gdyby. Czy jakiekolwiek społeczeństwo jest w stanie zapewnić wszystko, jeżeli rodziny będą się dalej tak alienowały, będą się tak rozbijały dalej, prawda? A tendencja na świecie jest przecież taka. No, wiele mądrych osób mówi o tym, niekoniecznie wierzących, niekoniecznie wierzących. Ja tu już kilka razy przybywałam różnych autorów i w literaturze współczesnej, która się ukazuje, ludzie, którzy są bardzo daleko nawet od Kościoła, którzy mówią, że jeżeli nie będziemy dbać o rodzinę, to nie mamy szans po prostu. A widzimy, co się dzieje.
To mi się wydaje, że ten model tradycyjny rodziny to no chyba zdały egzamin i spisuje się najlepiej.
No tak.
Bo jednak przecież ja pamiętam jeszcze, no pamiętam czasy, no mam już te swoje lata, więc wiem, że na przykład kiedyś nie było tyle domów opieki, tyle co teraz, na przykład w Bydgoszczy, to mi się wydaje, że jest w tej chwili około 10.
I łącznie jest prywatne.
Prywatne
tak.
Są, państwowe są. Są jeszcze blisko Bydgoszczy właśnie, że każdy tylko, aby tam się tak pozbyć, umieścić gdzieś. Zresztą to samo można spotkać też w rodzinach osób niepełnosprawnych, tak jak Maria jest w tym wieku, czy tam trochę starsze, że na przykład rodzice wysyłają wszędzie, gdzieby tylko, aby być sami. Też nie wiem, czy to są te zmęczenie,
może to
czy już
być,
nie
tak.
mogą, ale na przykład to jest zauważalne, że od samego początku, to dziecko zawsze, nigdy nie było, żeby było, ale te dzieci wyjeżdżając na przykład w grupie i teraz tak, część jest z rodzicami, a część nie jest z rodzicami. One też by chciały być z tymi swoimi rodzicami.
A ja myślę, Ewo, o czym innym, bo ja myślę, że jak masz sprawne dziecko, to dziecko jest w bardzo różnych miejscach. Jest samo wiele razy. Ja myślę, że takie wyjazdy same też są dobre, żeby to dziecko...
Ale to tylko... wtedy same, żeby były wszystkie same. I tylko na przykład tam ekipa taka, no nie wiem, pomagająca, czy tam wolontariusze, czy ktoś, ale jeżeli jest tak połączona, ja zauważyłam rodzice i nie rodzice, tylko na przykład jest 5, jest jeden terapeuta, to mi się wydaje, że to nie jest takie szczęśliwe.
Drodzy Państwo, jest 13:33. Dzisiaj w Radiu Maryja i w audycji dla chorych rozmawiamy z panią Ewą Klawińską z Bydgoszczy. Pani jest mamą kobiety z zespołem Downa, ale równocześnie jesteś Ewo socjologiem, więc tak na pewno... Patrząc, jesteś we wspólnotach różnych, we wspólnocie Focolarinu, we wspólnocie osób z niepełnosprawnością, rodziców i dzieci, pewnie jeszcze w jakiejś, o którejś nie wiem, ale na pewno patrzysz na te różne sytuacje, które widzisz też okiem pewnie socjologa, bo to siłą rzeczy. Chciałabym cię zapytać, tu akurat nie sięgam do twoich socjologicznych doświadczeń, ale chciałabym cię zapytać o to, jak ludzie w twoim środowisku, rodzice, jak oni patrzą na problem tej ustawy przeciw aborcji eugenicznej. Czy są jakieś rozmowy na ten temat? O to mi chodzi. Czy w ogóle ludzi to zajmuje?
To znaczy, generalnie rzecz biorąc, to tak na pewno można powiedzieć, że 99% osób jest oburzonych. Ale chociaż też spotkałam osoby mające właśnie w swojej rodzinie, czy swoje dziecko właśnie niepełnosprawne, że nie wie, co by zrobił. Mm-hmm. Więc dla mnie to już jest jednak, no, jest część osób takich, że może byłoby może lepiej, nie? To znaczy, to dla mnie to jest takim wykładnikiem, że albo jest ta osoba całkowicie niepogodzona z tym, co się stało.
Właśnie. Albo tak obciążona.
Albo tak obciążona, że po prostu przez
życie.
Że po prostu to się jakoś tak załamało w niej, nie? Bo ja nie wiem, ja nie miałam nigdy tego problemu jakoś tak. Zresztą mówiłam, tak jak mówiłam, że przy czwartej ciąży rzeczywiście to były bardzo duże naciski. I no każdy, no ja nie wiem, no trzeba, ale wsparcie trzeba mieć jakieś. Trzeba mieć jakieś wsparcie naprawdę, bo oprócz tego, że możemy sobie dużo wytłumaczyć, przeczytać i tak dalej, to jednak wsparcie jest bardzo potrzebne.
Tak, dobrze, że to mówisz, bo deklaracje, to pięknie, że są deklaracje, tak. Ale jeżeli nie będzie takich mechanizmów pomocy rodzinom, w których rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, no to deklaracje zostaną tylko deklaracjami.
Ja wiem, ale też musimy też wymagać od siebie, cały czas to mówię, nie możemy mieć takiej postawy roszczeniowej bardzo, takiej wyczekującej, takiej, żeby tylko dostać, żeby na przykład cokolwiek ze sobą zrobić, bo ja tutaj nie chcę się rozwodzić nad tym, bo każdy jakoś tak ma, każdy jest nasz taką osobnym problemem. Każdy ma inaczej do tego podchodzi. Ale mnie się wydaje, że tak, technika jest na takim wysokim poziomie, nie? Że niby wszyscy się dokształcają. Wszystko każdy umie. Ale jakoś nie umie sobie pewnych rzeczy wytłumaczyć, wziąć się jakoś za siebie, czy jakoś tak, no nie wiem. Tylko aby tylko wszystko mieć. A najbardziej przykre to jest wtedy, kiedy żąda się wszystkiego dla tej osoby niepełnosprawnej. Wszystkiego dosłownie. No a z tą osobą niepełnosprawną niestety nie robi się nic, nie? Nie poświęca się. To już też trzeba właśnie socjologicznie to trzeba stwierdzić, że mimo tych wszystkich rzeczy, które możemy mieć te udostępnione, te i te ulgi jakieś i tą pomoc, to jednak jest 10% w każdym społeczeństwie, to nie tylko w polskim, że ta patologia no niestety jest. I mimo to, że dostaną te osoby, to i tak tego nie wykorzystują na rzecz tej osoby niepełnosprawnej. Ale to, żeby przez te 10% pozbawiać tych pozostałych, no to nie jest tak w porządku, prawda?
No, mam nadzieję, że nie wywołałaś tematu, który nam zdominuje audycję.
Nie chciałabym po prostu.
Drodzy Państwo, chcemy mówić o tym, jaka jest sytuacja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak powinniśmy towarzyszyć, jak powinniśmy być z tymi osobami, żeby dawać im szansę pięknego życia, wspierać je i dawać szansę na też samodzielne życie, w miarę samodzielne życie, wtedy, kiedy rodzice już nie będą w stanie sprawować tej opieki rodzinnej. W studiu rozmawiamy z panią Ewą Klawińską z Bydgoszczy. Oddamy teraz głos radiosłuchaczom. Zgoda, Ewo? Godzina 13.38 minut, drodzy Państwo, telefony nasze, jeżeli Państwo zechcą z nami rozmawiać, 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna i Południowa 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 kierunkowy, 655 23 33, 655 23 66, a kierunkowy zza oceanu 011 48 56. Drodzy Państwo, odbieramy telefony w audycji dla chorych. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dominik z Warszawy.
Witamy Pana.
Marzy mi się taki sen nieraz, kiedy budzę się w niepodległej Polsce, gdy jako rodzic decyduję o swoich dzieciach, to czym mam je szczepić. lub też nie. I ja biorę tylko za to odpowiedzialność. I jakby problem chorych dzieci znika w mgnieniu oka. Taka Polska mi się marzy.
Ale panie Dominiku, czy pan sobie zdaje sprawę, że to jest takie marzenie troszkę utopijne? Chore osoby będą zawsze wśród nas.
Oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że można to w dużej mierze ograniczyć. Do tego jeszcze dodałbym przede wszystkim zdrowe rolnictwo, takie, które jest
Ma pan, oczywiście, ja rozumiem, że pan rozumie ten cały problem powstawania chorób, niepełnosprawności i tak dalej, ale nie chcielibyśmy tak szeroko traktować, bo temat dzisiejszy jest o towarzyszeniu w dorastaniu, w dojrzewaniu osoby z niepełnosprawnością. Pana pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze dla pana
również
i pana rodziny.
Ja też pozdrawiam rodziców i te dzieci, które są uszkodzone i tych rodziców, którzy odważą się iść inną drogą niż system nakazuje. Pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Nie będziemy tutaj, bardzo proszę, żebyśmy nie wywoływali tematu szczepień. Kilka razy w audycjach Radia Maryja już był ten temat podnoszony przez naprawdę specjalistów i zwolenników, i przeciwników. Ja absolutnie na ten temat nie mogę nic powiedzieć, więc bardzo proszę, żeby nie rozmawiać tutaj z nami na ten temat. Też myślę, że... Halo, słuchamy?
No, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Z tej strony Zdobrz, to jest daleko, koło Krakowa, nie?
Witamy Pani Zofię.
Jadwiga mi na imię.
A, Jadwiga.
No, chciałam tak powiedzieć o sobie. Jestem z wielodzietnej rodziny, już mam 91 lat, nie?
Ojej.
I całe życie jestem też niepełnosprawna. To znaczy chorowałam, jak moja mama, krótko tak powiem, jak moja mama mi opowiadała, że miałam 1,5 roku, jak zachorowałam na nogę. I także to, jak już mam tyle lat, to medycyna nie była tak jak teraz, nie? Była trochę ubieda, jak to się mówi, i było, nie było pieniędzy, bez lekarza, jak to ta moja noga, w kolanie coś było, jakiś stan zapalny albo co. Były duże rany i moja mama nie ruszała tej nogi. Jak się wygoiła, ta noga została taka podkurczona.
No właśnie, w sposób naturalny się wygoiła, a pani już stała się osobą niesprawną pewnie.
Już tak, bo tak. Ja także już ja na tej nodze nie chodziłam.
Tak. I co dalej, pani Jadwigo?
I co dalej? Później tatuś mi zrobił takie kule, chodziłam na kulach, tak. I później chodziłam jeszcze, no i chodziłam na tych kulach i później ja tę nogę tak podwijałam tak trochę pod siebie, żeby nie była tak wisząca, nie?
Pani Jadwiga, a co pani chciała nam powiedzieć, bo nie bardzo mamy czas, żeby pani
to
opowiadała.
Ja chcę powiedzieć
co...
o sobie, jak ja, jakie ja to życie, że ja od dziecka jestem niepełnosprawna,
tak.
Nie? Tak?
Tak, czyś... oczywiście, tylko że...
No i jak ja sobie radzę.
O,
jak
właśnie.
Ja sobie radzę, nie? Mhm. Jak już mam tyle lat, to mieszkam teraz u siostrzenicy, mam opiekę. Ja w tej chwili jestem sama w domu. Jest duży pies, trzeba mu dać jeść. Ja to wszystko sobie, już nie chodzę na tej mojej nodze zdrowej, bo już takie jest wyrodnienie w kolanie, że nie dam rady, nie? Ale ja sobie jakoś radzę.
Pani Jadwigo, to dzięki Bogu, a my dzisiaj rozmawiamy w tej audycji.
Ja od początku usłyszałam,
tak,
ta pani,
ale rozmawiamy o osobach,
osobach,
które są niesprawne intelektualnie.
No.
To jest problem zupełnie inny.
Ta pani mówi, że jej dzieci sobie radzą, to jak ja sobie radzę, nauczyłam się trochę szyć i ja je mam 91 lat, ja jeszcze siadam do maszyny.
Piękny ma pani młodzieńczy głos, jesteśmy pewne tutaj uznania, aż niewiarygodne.
No, jakoś sobie...
I też pani tyle, dzielną mam, jest kobietą, że pani jest pogodną osobą. Słyszymy to w głosie. Dziękujemy pani bardzo za ten telefon. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Wielkopolski.
Witamy panią.
Słuchając audycji, podziwiam rodzinę tej pani, która jest gościem dzisiaj w radio, bo chciałam powiedzieć, że ja opiekowałam się rodzicami już z demencją startu, najpierw z ojcem, potem z mamą. I cały czas pracowałam zawodowo. Nie miałam wsparcia ze strony rodziny, bo rodzina powiedziała, że skoro sobie nie radzę, to mamy gdzieś ich oddać. I dlatego mówię, gratuluję takiej rodziny. Ja myślę, że moje dzieci już wychowałam inaczej, że one kiedyś nie powiedzą tego, że oddamy mamy gdzieś do zakładu. Także szczęśliwej, gratuluję.
Dziękujemy bardzo. To taki też może nie na temat troszkę telefon, ale bardzo, bardzo też dobrze skomponowany z tym, z tą sytuacją, z tą odpowiedzialnością rodziny, tak, prawda? Tak.
Że rodzina jest odpowiedzialna właśnie za to, żeby opiekować się do samego końca.
Tak, ale tutaj pani Jadwiga tak powiedziała, tak, że jej dzieci widząc, widząc po, tak, poświęcenie wobec, czy poświęcenie, czy opiekę nad rodzicami, same na pewno też zdobywają, no, rozszerzone horyzonty mają i wiedzą, że...
Na pewno zaowocuje.
Na pewno,
na pewno.
Tak,
ja nie wierzę, że będzie inaczej, ponieważ właśnie nie są odsuwane, tylko są właśnie razem uczestniczymy w tym wszystkim.
Drodzy Państwo, mogą Państwo z nami się jeszcze kontaktować. Jeszcze mamy około 15-14 minut. 655-23-55, 655-23-56. Drugi telefon 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66, 48-56 to numer kiemkowy. Tak troszeczkę przedłużam, podając telefony, ale pewnie, ponieważ ograniczam telefony do tego naszego tematu, to dlatego osoby telefonujące troszkę mają obawy. Słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i na wieki.
Witam serdecznie panią Barbarę i niezłomną mamę, czwórko dzieci, dorosłych już oczywiście. Podziwiam panią, pani Ewo, za taki charyzmat, szczególnie pełnienia takiej opieki i za tą Marię, która dzięki pani jest na świecie i następna dziewczynka, że pani się nie poddała tym takim ludziom, którzy ewentualnie w jakiś sposób chcieli negować to następne dziecko, że jest pani z takim charyzmatem, że Pan Bóg daje pani tyle siły i ja ufam, że każdy człowiek, bo to są trudne sytuacje, ja w takich sytuacjach nie byłam, ale uważam, że każdy człowiek, który zaufa Bogu, zawsze wyjdzie mu to na dobre, że będzie na pewno szczęśliwy, a w życiu przyszłym na pewno. Chciałam jeszcze wspomnieć tylko na temat właśnie tej ustawy, która przeciw eugenice. Ja uważam, bo ja zbierałam te, ja z Zakopanego telefonię, ja zbierałam te podpisy w 5 kościołach. 320 osób ja osobiście zebrałam. Jest mi dalej smutno, że z komisji, która była spraw rodziny, ta sprawa została przesunięta do podkomisji. Jest to bardzo smutne. Ja widzę, że jest to odwlekane, odpychane. Ale ufam, że ci ludzie wreszcie się ockną i obudzą, bo tyle spraw się na ten temat mówi i episkopat, i ludzie, którzy w różnych pro-life pracują w sprawach. I ufam, że Pan Bóg zmieni, bo nawet człowiek niewierzący wie, że od chwili poczęcia to jest człowiek.
Tak.
To jest człowiek i należałoby, żeby każde dziecko się urodziło. Jeżeli są, bo pani mówiła w tych czasach, pani Ewa, że nie było, no było tam zespół Downa, można by określić, ale pani się temu nie podała. Ale nawet jeżeli w tej chwili się określa jakieś sprawy, to chodzi o to, żeby ratować, żeby po prostu dziecko czasami w łonie matki nawet jeszcze ratować.
A tak, i można leczyć też
nas,
dzieci
nikt,
w łonie
jeszcze
matki.
To powiem, nikt z nas nie wie, że urodzi się za rok, za półtora, będzie zupełnie też niepełnosprawnym. Także życie ponad wszystko. Pan Bóg kieruje wszystkim. Jeżeli zaufamy Mu, to i w państwie będzie lepiej.
Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos taki potrzebny w tej audycji.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy panią. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja tutaj dzwonię z Zieloniej Góry. Bardzo chciałabym tutaj jakby przekazać taką wiadomość, żeby ludzie nigdy nie poddawali się, jak się kochają, że kilometry nie robią różnicy. Mój tata całe życie za granicą pracował, przyjeżdża na jeden tydzień w miesiącu, a moi rodzice już ponad 30 lat są razem małżeństwem. To jest takie piękne, że oni nigdy się nie poddają, nigdy odległość dla nich różnicy nie robi, zawsze się kochają. Są dla mnie takim wielkim przykładem. Ja jeszcze na miłość nie trafiłam, ale myślę, że kiedyś znajdę, że znajdę mężczyznę, który poprowadzi mnie w tym życiu, że będzie ze mną razem w wierze całe życie trwał.
Dziękujemy bardzo. A czy na temat naszej audycji coś pani chciałaby powiedzieć?
No taka audycja nie była o rodzinie?
To była audycja o niepełnosprawnych osobach.
No to właśnie ja jestem niepełnosprawną osobą. Aha. I moi rodzice, no tak, no myślałam, że to tak mogę też dlatego zadzwonić.
Nie, dobrze, nie, dziękujemy dobrze. Bardzo, tylko pani nie powiedziała tego, a jak pani sobie radzi? Czy pani...
Ja radzę sobie, tak, rodzice mnie wspierają. Ja mam nadzieję, że, bo ja nie mam nogi, ale pracę. Przepraszam, bo tutaj ja pracę mam bardzo dobrą.
Aha, pracuje pani.
Rodzice mnie wspierają, wszyscy mnie wspierają. No jak mówiłam, miłości jeszcze nie znalazłam.
Proszę pani, a czy pani korzysta też z jakichś wyjazdów rehabilitacyjnych, turnusów?
Ja byłam raz, ale nie bardzo mi się podobało, szczerze mówiąc.
Rozumiem.
Bo tutaj lekarze nie szanowali mnie za bardzo. I nie podobało mi się. Wolę tutaj na miejscu, tutaj mam swoich lekarzy zaufanych.
I najważniejsze, że pani jest aktywna, że pani, że ma pani pracę i że jest pani w rodzinie. To tu pani Ewa mówi, tak?
No właśnie, cały czas wraca się do tego samego, że rodzina jest najważniejsza w każdym wypadku.
Tak, przypadku. Tak. Dziękujemy pani serdecznie, pozdrawiamy i przepraszam, że tak dopytałam, bo pani nie chciała się ujawnić, a ja, no bo chciałam wiedzieć, na ile ten głos jakoś współgra z tematem naszej audycji. Pozdrawiamy panią serdecznie, wszystkiego co najlepsze. Słuchamy Radio Maryja.
Już można?
Tak, prosimy bardzo.
Ja chciałam powiedzieć, że też jestem osobą niepełnosprawną, ale moja niepełnosprawność nie jest fizyczna. Znaczy fizyczna, ale w innym sensie, bo ja w wieku 12 lat upadłam na lodzie, na łyżwach. Upadłam, miałam bardzo silny upadek na łyżwach. Uderzyłam tyłem głowy o lód i straciłam przytomność na bardzo długo i potem przez cały tydzień wymiotowałam. I przez wiele lat nie była odkryta ta moja choroba, w ogóle nie była odkryta. Ja bardzo cierpiałam, bo ten tętniak się rozrastał i spustoszył cały mózg. Na tym polegała moja niepełnosprawność. Ale oprócz tego, ja, ponieważ w wieku 18 lat ten tętniak dawał o sobie bardzo silnie znać, to myśmy byli bardzo biedną rodziną i nie mieliśmy co jeść, więc ja dostałam urojeń, naprawdę dostałam urojeń od tego tniaka i od tego, że nie mieliśmy co jeść, że ja głodowałam, to dostałam urojeń. I potem się leczyłam psychiatrycznie, od 18 roku życia leczę się psychiatrycznie. I co, teraz jestem w domu pomocy społecznej. Teraz jestem w domu pomocy społecznej i nie mogę się z tym pogodzić, że tu jestem. Nie mogę się pogodzić.
A nie ma pani tam środowiska jakiegoś, bo w takich placówkach są różne też grupy osób, różne możliwości aktywności.
Proszę pani, to jest tak, że są tutaj terapie, takie kilka terapii jest. I na tej terapii można sobie czytać gazety, można malować, można szydełkować, można robić na drutach, tak. Można, jest taki warsztat tkacki nawet dla jednego pana, tylko jedno stanowisko jest, ten pan już zajął ten warsztat tkacki, już nikt tam nie może tego stanowiska, druga osoba nie może zająć. Ja teraz podjęłam, teraz są wakacje, więc ja tak nie chcę siedzieć w murach i nie robię na tym szydełku, ale przyjdzie jesień, zima, to ja sobie będę robiła na szydełku, nauczę się robić na szydełku. Ale powiem pani tak, że źle jest w tym domu opieki społecznej.
Mam proszę pani, a czy... Czy pani,
mogę
bo...
to powiedzieć, czy nie?
Słucham, nie, wolelibyśmy,
nie,
żeby...
Nie, tego woli pani, żeby nie
tak,
mówiła.
Tak, bo widzi pani, że pani mówi o swoich odczuciach, a też obiektywna sytuacja może być jeszcze troszeczkę inna. Chciałam zapytać
rozumiem, panią... Rozumiem, oczywiście.
Chciałam panią zapytać, czy pani ma w sobie jakąś taką tęsknotę, co by pani chciała tam ewentualnie robić w tej placówce, bo może warto powiedzieć, nie wiem, pracownikowi socjalnemu, dyrektorowi, co pani by chciała, bo ja znam, no, znaczy wiem z doświadczeń pewnych, że też często pracownicy czekają na aktywność osób. Czekają, żeby one same...
Ja powiem pani, co ja bym chciała. Tak? Powiem pani, co ja bym chciała. Ja bym chciała, żeby tu był basen, żebym ja mogła iść na basen i popływać sobie, żeby stracić troszeczkę energii i kilogramów, bo tu ja mam tylko godzinę przepustki na zewnątrz i maksymalnie wykorzystuję ten czas. Oczywiście jak nie robię zakupów, bo też muszę, mam ten czas, żeby zrobić sobie zakupy jakieś tutaj, nie wiem, chociażby papier kupić, mydło, szampon, tak, takie rozumiem. Rzeczy, jak nie zakupię, ale tak to chodzę na spacery. I z czego mi brakuje? Brakuje mi takiej przepustki od 8 do 16. Nie tu ja tu jestem jak w więzieniu, proszę pani, jestem tutaj jak w więzieniu. Mi brakuje takiej przepustki od 8 do 16, tak jak mają wszyscy, bo niektórzy mają dłużej, niektórzy w ogóle nie mają, a niektórzy mają też króciutko. Ja mam tylko godzinę przepustki.
A czy pani jest długo już w tej placówce?
Ja jestem już tutaj ponad półtora roku.
A to niedługo, wie pani?
Rok i 7 miesięcy.
Proszę pani, ja wiem, że dla pani to jest długo, natomiast co chciałam powiedzieć? Być może, bo ja wiem, że takie przepustki też się wydaje w oparciu o pewną obserwację stanu zdrowia mieszkańca i tak dalej, bo to placówka bierze odpowiedzialność też za panią. Musiałaby pani też o tym pomyśleć. Że
ale
być może...
takiej przepustki, że ja mogła sobie iść na dłuższy spacer do lasu. Teraz latem to się nie da, bo są bardzo duże upały. Są bardzo duże upały, to się nie da wytrzymać tyle czasu w lesie w taki upał. To mi ta godzina wystarczy, ale jak przyjdzie jesień, przyjdzie zima...
A czy pani, zimą, czy pani występowała, o, czy pani prosiła o dłuższą...
Występuję o przepustki, cały czas proszę o przepustkę, nie chcą mi dać przepustki.
No,
a to też jest inna sytuacja, proszę pani, też jest... Nie mogę o tym mówić na antenie, musiałabym napisać.
Tak, ja myślę, może pani, a niech pani napisze list do tej audycji, jeżeli pani chce, dobrze?
Do tej audycji napisać
tak,
list
audycja
do pani,
dla
tak?
chorych,
audycja dla chorych,
Radio Maryja, Żywirki, Wigury 80, pani znajdzie, posługuje
tak, ja
się...
Tak, w internecie.
Dobrze. I proszę pani, proszę...
Audycja dla chorych, tak?
Tak, proszę pani, i proszę podać do siebie jakiś kontakt, dobrze?
Dobrze.
Tak?
Dobrze.
Wszystkiego najlepszego pani. Musimy kończyć, tak?
Dobrze.
Bo jest koniec
audycji.
Szczęść Boże pani
bardzo.
Na wszystko. Szczęść Boże.
Z Panem
Bogiem. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję Ci, Ewo. Chciałabyś na koniec coś powiedzieć? Pozdrowić? Słucha Maria? Kornelka?
No tak. Maria mąż? Pewnie słucha, mąż, wszyscy słuchają. Tak? Znaczy w ogóle pozdrawiam moje kochane dzieci. Wszystkie. Wszystkie dzieci. No i pozdrawiam rodzinę moją ze świetlicy naszej, warsztaty
no
Marysi.
No właśnie, bo czasami...
Warsztaty Marysi tak. właśnie. Także tych, którzy spotkaliśmy na naszej drodze życia, teraz jeszcze też spotykamy i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi wszyscy.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję. Przepraszam, że tak porządkuję te głosy często, ale też musimy dbać o to, żeby zachowywać temat, żeby gość, który przyjeżdża, jednak jakiś wysiłek robi, żeby być w radiu, emocjonalny też wysiłek, żeby też był usatysfakcjonowany, żebyśmy go docenili. Dziękuję jeszcze raz, Ewo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkim wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Dziękuję ojcu Grzegorzowi, a za tydzień będziemy gościć ojca doktora Antoniego Jucewicza, werbistę, który przyjedzie z osobami uzależnionymi od alkoholu. Najprawdopodobniej będziemy mówić o uzależnieniu od alkoholu. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.